Powiem szczerze, że w takich przedturniejowych koleżeńskich spekulacjach, jako jeden z nielicznych, obstawiałem Anglików jako kandydatów do końcowego triumfu, do udziału w tym starciu finałowym. I nie chodzi tu nawet o fakt, że od 10 lat mieszkam na Wyspach i jakieś podświadome sympatyzowanie z tym krajem, ale kierował mną taki czysty futbolowy pragmatyzm. Anglicy mają naprawdę świetną generację piłkarzy, złote pokolenie, jak to określają tutaj na Wyspach. Grupa ta zdobywała doświadczenie na Mistrzostwa Świata w Rosji i odnoszę wrażenie, że właśnie teraz na bazie tych doświadczeń lat poprzednich są gotowi na jakiś spektakularny sukces, którym niewątpliwie by był triumf w Mistrzostwach Europy, a na sukces taki nad Tamizą czekają bagatela od 55 lat, więc taka atmosfera wyczekiwania, powiedziałbym, panuje w brytyjskiej prasie, mediach, wśród ekspertów. Jeżeli chodzi natomiast o nastroje panujące wśród kibiców w Anglii, to są one zdecydowanie mniej stonowane aktualnie, już po awansie do finału. Ten niedzielny mecz jest tematem numer jeden i tutaj nie ma co się dziwić, nie może być inaczej. Nikt raczej innego scenariusza jak zwycięstwo w finale nie bierze pod uwagę. Ale co istotne, nie było tak od początku turnieju. Można było odnieść wrażenie, że apetyt wśród kibiców angielskich rósł wprost proporcjonalnie do wyników osiąganych przez podopiecznych Garetha Southgate'a. Oczywiście puby, lokale, knajpy i innego rodzaju miejsca spotkań podczas fazy grupowej były oblegane przez kibiców, ale te nastroje były mocno, powiedziałbym, powściągliwe. Ten optymizm był mocno dyskretny, taki może schowany za kotarą przezorności, by nie przeżyć kolejnego rozczarowania. Ale od fazy pucharowej ten optymizm rósł. Po każdym kolejnym meczu można było usłyszeć coraz to głośniejsze śpiewy tej kultowej już ich piosenki It's Coming Home. Na domach, samochodach, posesjach zaczęły pojawiać się coraz liczniej narodowe barwy, a aktualnie już po awansie do finału można mówić o niemałym szaleństwie. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, gdyby Anglicy rzeczywiście po ten tytuł sięgnęli. Mieszkam akurat w dość ruchliwej części Cambridge, w takim dosyć bliskim sąsiedztwie wielu pubów i potężnego parku, który tutaj nierzadko stanowi centrum rozrywkowe. Zakładam, że może być z niedzieli na poniedziałek bardzo głośno, a zabawa w przypadku triumfu Anglików może trwać do wczesnych godzin porannych. Wracając do aspektów bardziej sportowych, to Anglicy zgodnie podkreślają siłę mentalną drużyny zbudowanej przez Garetha Southgate'a. Niemniej pomimo tej całej otoczki opartej na euforii z awansu do decydującego starcia, to mimo wszystko sporo uwagi się poświęca finałowemu rywalowi, mianowicie reprezentacji Włoch, która trzeba przyznać, że też spisuje się bardzo dobrze w tym turnieju. Anglicy chcą bardzo uniknąć sytuacji, że jako pierwsi tracą bramkę, bo pomimo potężnej siły rażenia, jaką dysponują, mają świadomość, że Włosi są mistrzami w takim, kolokwialnie mówiąc, zabijaniu meczu. Spowalnianie gry, urywanie cennych sekund, jakieś prowokacje, dyskusje, to wszystko cechuje Włochów, jeżeli wynik jest dla nich korzystny. A czego mogliśmy być świadkami w ich starciu, w drugiej części ich ćwierćfinałowego starcia z Belgami? Druga kwestia, której bardzo obawiają się Anglicy i która spędza im sens powiek, to jest konkurs jedenastek. Umówmy się, że jest to swego rodzaju loteria, w której próżno szukać faworyta, a patrząc na to z takiego czysto sportowego punktu widzenia, to Włosi mają zawodników, którzy wiedzą, jak się egzekwuje rzuty karne, no i mają też tego fenomenalnego Diego Donnarumę między słupkami, o którego już teraz zabijają się przecież największe europejskie marki, a który pomimo młodego wieku już uchodzi za jednego z najlepszych w swoim fachu. Tego samego z kolei nie można powiedzieć o jego vis-a-vis po stronie angielskiej, mianowicie o Jordanie Pickfordzie. To właśnie może powodować wśród Anglików taką nutkę niepewności, rzeczywiście jeżeli dojdzie do tego konkursu rzutów karnych.